Aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Naszym i Państwa gościem Jarosław Selin, były wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Kłaniamy się, panie ministrze.
Cześć Boże, witam.
Panie ministrze, dziś w nasz dziennik, między innymi rozmowa z panem, wraca pedagogika wstydu, o tym też porozmawiamy, natomiast słyszymy o odwołaniach w radach nadzorczych muzeów, czyni to minister Sienkiewicz. Co w tym dziwnego, że minister odwołuje rady nadzorcze muzeów?
Nie mówimy o radach nadzorczych, tylko o radach programowych muzeów i instytucji, które podlegają ministrowi kultury.
Tak, przepraszam, programowych.
Tak, każda taka instytucja, jest ich kilkadziesiąt, ma takie rady, żeby po prostu dyrekcja konkretnego na przykład muzeum w oparciu o opinie wybitnych specjalistów, którzy się w danej problematyce specjalizują, wysłuchiwała opinii, jak muzeum działa. Te rady przyjmują też sprawozdania z rocznej działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania merytoryczne, oceniają plany na przyszłość. To jest po prostu taki, można powiedzieć, mądry think tank, który dobrze pomaga dyrektorom tych muzeów czy instytutów, żeby dobrą działalność prowadzić. I te rady na ogół mają 3-letnie kadencje i one liczą na ogół, no różnie to wygląda, od 9 do 15 osób. I nie przypominam sobie sytuacji takiej w ostatnich 30 latach, podkreślam, żeby minister kultury w trakcie kadencji, w trakcie funkcjonowania już tej takiej rady odwoływał członków tej rady. Na ogół się czekało, jeżeli chciał mieć tam, miał jakiś pomysł na inny skład personalny takiej rady, to czekał po prostu na koniec kadencji. One nie są długie, na ogół 3-letnie. Tymczasem minister Sienkiewicz taką precedensową decyzję podjął. Wiem o kilku takich przypadkach, że w trakcie już kadencji, kiedy rada się już ukonstytuowała, już obradowała, czasem nawet kilka razy już się spotykała, nagle okazuje się, że osoby rekomendowane przez ministra w tej radzie zostają w trakcie kadencji odwołane. To jest moim zdaniem rzecz bez precedensu, nikt wcześniej czegoś takiego nie robił.
Powróćmy też do tej pedagogiki wstydu. Okazuje się, że cała batalia o podstawę programową, o wychowanie młodego pokolenia, no nie chcę cytować tego wszystkiego, co w mediach społecznościowych dzieje się, jeżeli chodzi o takie pokrętne tłumaczenie, dlaczego dzieci w szkole nie mogą dowiedzieć się, polskie dzieci w polskiej szkole, o na przykład rzezi wołyńskiej, która jest ludobójstwem, i tutaj różne scenariusze są wymienione, ponieważ wykazano, że no ponieważ na lekcji może być dziecko ukraińskie i będzie czuło pewien dyskomfort. No i co będzie, gdy w klasie będzie na przykład dziecko niemieckie. Prosimy też, panie ministrze, o własny taki rzut refleksji na ten temat związany z tą polityką historyczną, ale też pedagogiką wychowania Polaka, na Polaka, który powinien być dumny z historii swojego narodu.
Mogę powiedzieć tak, sam byłem nauczycielem historii i w liceum, i na uniwersytecie. I na przykład pamiętam taką sytuację w liceum, to było w latach 90., jeszcze w końcówce nawet 80. Pamiętam na lekcji historii, gdzie uczyłem, że miałem w klasie chłopca pochodzenia żydowskiego i chłopca pochodzenia ukraińskiego. I na przykład zleciłem im zrobienie referatów na temat powstania Chmielnickiego, które było bardzo okrutne. Kozacy Chmielnickiego, którzy są z perspektywy ukraińskiej bohaterami walczącymi o niepodległą Ukrainę, dokonywali straszliwych rzezi i na szlachcie polskiej, i na duchowieństwu rzymskokatolickim, i na Żydach właśnie. I normalną rozmowę można było przeprowadzić, normalną, obiektywną prawdę przedstawić. I myślę, że to każdego trudnego tematu w relacjach między narodami, zwłaszcza sąsiadującymi narodami, dotyczy. I to można naprawdę spokojnie zrobić. Po prostu trzeba opierać się na prawdzie, opowiadać tę prawdę, mówić i kwalifikować te wydarzenia tak, jak one powinny być kwalifikowane. Na przykład właśnie rzeź wołyńska powinna być w polskiej szkole przedstawiana jako ludobójstwo, bo to znamiona prawne ludobójstwa wypełniało. Więc nie powinno się po prostu chować głowy w piasek, tylko zupełnie otwarcie i szczerze o takich rzeczach rozmawiać. Ale rzeczywiście te wszystkie propozycje, które cięć programowych, zwłaszcza na lekcjach historii, ale też jeśli chodzi o lektury na lekcjach języka polskiego, no wskazują, że wrażliwość na piękno polskości jest umiarkowana w tej nowej ekipie rządzącej, że mamy się nie uczyć, znaczy nasze dzieci nie mają się uczyć o ikonicznych, pięknych postawach, pięknych postaciach, które zwłaszcza w XIX i XX wieku polską historię tworzyły, konstytuowały. I to jest bardzo, bardzo zasmucające, bo nauczanie powinno dawać też pewne wzory. Polityka historyczna powinna też pokazywać, z czego możemy być dumni. Oczywiście nie unikając również trudnych tematów. A tymczasem tutaj jest po prostu chęć nie mówienia, taka ujawniona chęć nie mówienia o bardzo istotnych postaciach z naszej historii, takich jak rodzina Ulmów, którą powinniśmy się szczycić przecież na całym świecie, jak Irena Sendlerowa, jak ojciec Maksymilian Kolbe i tak dalej, i tak dalej. Trochę mi to też przypomina te dziwaczne dążenia poprzedniej ekipy rządzącej z Platformy Obywatelskiej do tego, żeby Muzeum II Wojny Światowej nie opowiadać o takich osobach, bo tam też taki problem mieliśmy. Dopiero jak my przejęliśmy władzę, to uzupełniliśmy wystawę Muzeum II Wojny Światowej właśnie o opowieść o ojcu Kolbe, o Sendlerowej, o Pileckim i tak dalej. A oni tego w ogóle w Muzeum II Wojny Światowej nie opowiadali. To było dla nas zdumiewające i teraz widać, że to po prostu wraca.
Była premier Beata Szydło pyta, dla kogo ma być polska szkoła, co odpowiada były wiceminister Jarosław Sellin?
Polska szkoła powinna być dla uczniów, którzy w Polsce żyją, są polskimi obywatelami, pochodzą z rodzin polskich obywateli, ale rzeczywiście w sytuacji takiej, jaką mamy obecnie, kiedy mamy dużo uchodźców z Ukrainy, którzy, zwłaszcza kobiety z dziećmi, po prostu się u nas ukryły i tutaj ten straszny czas na Ukrainie przeżywają. Dla ukraińskich dzieci też się polska szkoła otwarła, ale ja tutaj nie widzę żadnego problemu, żeby opowiadać o naszych, żeby te dzieci też poznawały polską historię. Dzieci ukraińskie w polskiej szkole też poznawały polską historię i elementy własnej historii, bo przecież historia Ukrainy i Polski się mocno w przeszłości i do dziś ze sobą łączy.
Jeżeli w klasie będzie dziecko niemieckie, to o Holokauście też ani słowa?
No właśnie nie, to są absurdy. Musimy opowiadać o prawdzie po prostu. No, nauka historii powinna polegać na tym, że się opowiada prawdę. Jak ta historia naprawdę wyglądała? Nawet trudne tematy można opowiedzieć w sposób właściwy, prawdziwy, uwzględniając wrażliwość wszystkich uczniów. To jest możliwe, sam to wiem z własnego doświadczenia.
Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka. Istotą prekonsultacji jest to, że eksperci coś proponują, każdy może ocenić propozycję, wyrazić swoją merytoryczną opinię, do czego zachęcam. Ja zaś nie podpiszę dokumentu, w którym rzeź wołyńska nie będzie nazywana po imieniu ludobójstwem. Daje pan minister wiarę?
No to jest oficjalne stanowisko państwa polskiego. Przecież były uchwały sejmowe na ten temat, gdzie ta zbrodnia została nazwana ludobójstwem i musimy zawsze tę opinię utrzymywać jako państwo polskie, jako urzędnicy polscy. Tak powinno być, bo prędzej czy później Ukraina powinna skorygować swoją politykę historyczną gloryfikującą autorów tej zbrodni i tego się dopominamy i musimy cierpliwie się dopominać. Moim zdaniem prędzej czy później to osiągniemy. Nie można po prostu nie mówić nieprawdy, że to nie było ludobójstwo, bo było. Natomiast wydaje mi się, że pani minister Nowacka i jej współpracownicy poszli tak daleko i tak prowokacyjnie z tymi projektami, co trzeba wyciąć z podstawy programowej, żeby po konsultacjach z czegoś ustąpić, tu powiedzieć, że tu ustąpiliśmy, tu ustąpiliśmy, tu ustąpiliśmy, w związku z tym jesteśmy otwarci na dialog i się lekko cofamy. Ale to jest taka taktyka, która oznacza, że jednak duża część tych propozycji cięć pozostanie. Idziemy po prostu bardzo daleko, trochę się cofamy, pokazujemy jakąś wolę kompromisu, ale wiele rzeczy zaproponowanych do cięć niestety pozostanie.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Jarosław Sellin, były wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, naszym Państwa gościem w aktualnościach dnia. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.